Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu audycji powiemy o kolejnej edycji konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie. Spotkamy się również z Ewą i Tomaszem, którzy wyróżniają się niezwykłym zamiłowaniem do podróży Trabantem, a nasze spotkanie rozpoczniemy od rozmowy z młodymi wolontariuszami, którzy opowiedzą o realizowanym przez siebie projekcie. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Będziemy za chwilę opowiadać o bardzo ciekawym projekcie, ale najpierw chciałabym poznać moich gości. Kim jesteście?
Dzień dobry, nazywam się Alina Sadowska i chodzę do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.
Ja nazywam się Iwo Suszczewicz i chodzę do Szkoły Podstawowej Salomon.
Nazywam się Zosia Wojtacha i chodzę do Zespołu Szkół Akademickich Lotnik w Zielonej Górze.
Nazywam się Jakub Rybka i chodzę do Wrzesińskiej Szkoły Podstawowej Salomon.
Jest jeszcze z nami wychowawca, pedagog, nauczyciel, terapeuta.
Witam, nazywam się Łukasz Wojtacha i jestem koordynatorem projektu.
Projektu, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać. Co to za projekt? Jak to jest, panie Łukaszu?
Jest to projekt edukacyjno-wolontariacki. Celem jego jest nauczenie się tworzenia przedsięwzięć społecznych, działań, organizowania działań, które niosą pomoc innym, a nam dają nowe umiejętności. Projekt jest skierowany do uczniów z zielonogórskich szkół i realizowany między innymi przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne w Zielonej Górze.
Młodzież już się przedstawiła, wiemy, kim są z imienia i z nazwiska, ale gdybym zadała pytanie, kim jesteście? Jako grupa, to co moglibyście powiedzieć o sobie, Zosia?
Myślę, że jako grupa tak naprawdę od samego początku, kiedy wchodziliśmy jakby razem wszyscy w ten projekt, zależało nam na tym, żebyśmy mogli się po prostu zintegrować, bo tak naprawdę ja jako osoba, która wchodziła do tej grupy jakby osób, która jedzie na ten wyjazd, nie znałam do tej pory tych osób, więc zależało nam na samym początku, żeby się zintegrować, żeby poznać się nawzajem, aby po prostu stworzyć dobrą atmosferę w grupie, ale też no po prostu, żebyśmy mogli razem dobrze pracować. Potem zależało nam na tym, żeby stworzyć harmonogram całego wyjazdu, żebyśmy mogli ustalić sobie, co każdego dnia będziemy robić, żeby wykorzystać po prostu ten czas jak najlepiej. I tak naprawdę proces tworzenia tego projektu był takim, można powiedzieć, zapoznawaniem się razem, żeby stworzyć po prostu grupę, która będzie efektywnie wykorzystać ten czas właśnie wyjazdu na Mołdawię.
Chodzicie do różnych szkół, to co was połączyło? Jak się spotkaliście? Iwo.
Połączył nas nasz wychowawca, ponieważ pan Łukasz był wychowawcą naszej klasy w Salomonie, kiedy byliśmy w 7 i 6 klasie. Alina jest najlepszą przyjaciółką Zosi, więc po drodze zebrała nam się taka grupa.
No i jeszcze Kuba jest.
Kuba.
I to jest cała wasza grupa?
Cała nasza klasa jedzie chętnie z naszej klasy oraz z klasy 7 szkoły Salomon.
Czyli przyjaciele, łączy was wspólna sprawa, chcecie coś dobrego zrobić. Alina, dlaczego Mołdawia?
Zacznijmy od tego, że szkoła Salomon już od kilku lat współpracuje z misją Przyjaciół Dzieci, wspierając za jej pomocą szkoły. Oprócz tego ja jestem z pochodzenia Ukrainką i mam korzenie ukraińskie i uczyłam się w szkole ukraińskiej. A tak jak szkoła ukraińska bardzo jest przybliżona do Mołdawii, to bardzo łatwo jest mi wyczuć ten klimat właśnie w Mołdawii.
Mołdawia dzisiaj jest w miejscu takim jak Polska była na początku lat 90. Czyli z jednej strony mówimy o społeczeństwie, które robi wszystko, żeby wykorzystać wolność i zmiany polityczne, które nastąpiły, a z drugiej strony jest to bardzo biedny kraj. I zarówno szkoły, ludzie, którzy pracują w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych z dzieciakami i z młodzieżą, borykają się z takimi problemami jak polscy społecznicy, polscy wychowawcy 30 lat temu. I tak naprawdę to, o czym wspominała Alina, szkoła z Salomon, mając już wcześniejsze doświadczenia współpracy, śląc tak naprawdę pomoc materialną przez misję Przyjaciół Dzieci do szkół i placówek okołooświatowych w Mołdawii, to, o czym wspominał Iwo, jako wychowawca przez chwilę współpracujący tutaj z grupą młodzieży z Salomona, wpadliśmy kiedyś na pomysł, a może warto by było pojechać i zrobić coś na miejscu. I nasz projekt tak naprawdę chcemy, żeby zostawił ślad w nas i zostawił kawałek nas w Mołdawii. Chcemy pojechać tam, nauczyć się trochę od tych ludzi takiego życia dość prostego i radzenia sobie z trudami dnia codziennego, a z drugiej strony trochę chcemy rówieśników Aliny, Zosi, Iwa, Kuby i pozostałych osób, które jadą bądź są w projekcie, ale nie będą z nami lecieć do Mołdawii. Chcemy ich trochę zarazić taką energią i wiarą w to, że można żyć inaczej to, czego my doświadczyliśmy u nas w kraju.
Co do tej pory już zrobiliście w projekcie?
Do tej pory przez to, że zależało nam, aby ten wyjazd nie był taką naszą wycieczką, tylko żebyśmy mogli coś dać od siebie dla tych dzieci w Mołdawii. Udało nam się przez ten czas sprecyzować sobie, co potrzebujemy z jednej strony, a co też jest nam jeszcze potrzebne pod kątem finansowym i zdecydowaliśmy się podjąć jakieś tam małe kroki, żeby zacząć zbierać te pieniądze, abyśmy po prostu mieli fundusze, żeby zakupić pewne rzeczy, które będą potrzebne po prostu do przeprowadzenia różnych zabaw integracyjnych, które chcemy przeprowadzić właśnie z tymi dziećmi w szkołach, ale też w miejscach, w których się pojawimy. I udało nam się do tej pory uzyskać troszeczkę pieniędzy ze szkół, do których chodzimy, bo w każdej naszej szkole, do której każdy chodzi, postanowiliśmy zrobić takie kiermasze ciast, dzięki którym po prostu mogliśmy zdobyć jakieś pieniądze i fundusze. Oprócz tego udało nam się pozyskać trochę pieniędzy od osób prywatnych, które zdecydowały się wpłacić pieniądze na stowarzyszenie, z którym właśnie współpracujemy, jadąc tam do Mołdawii. Udało nam się również przeprowadzić rozmowę z Urzędem Marszałkowskim i pozyskać troszkę wsparcia od nich. No i póki co jesteśmy jeszcze właśnie w trakcie kontaktowania się z firmami tutaj lokalnymi, aby oni po prostu mogli nam przekazać na przykład jakieś farby olejne, które będą na przykład nam potrzebne do pomalowania placu zabaw w szkołach w Mołdawii. Również na przykład takich mniejszych rzeczy, papieru ściernego, które po prostu rzeczy, które pomogą nam przeprowadzić te wszystkie zabawy, ale też ewentualnie jakieś takie przedmioty typu balony, które będziemy mogli później się bawić z dziećmi, rozcieńczać do baniek i tym podobne rzeczy.
Rozumiem, że poczuliście trud tej pracy przygotowawczej, Iwo.
Tak.
Jaką to ma dla Was wartość w ogóle?
Ma dla nas to bardzo dużą wartość, ponieważ czujemy, że jedziemy tam z pomocą, będziemy mogli zwiększyć poziom życia ludzi. Tak jakby w latach 90. ktoś rozdał w szkole piłki albo zestaw do palanta. No niech pani pomyśli, jaka to musi być radość. My po prostu chcemy dać im tą radość.
Macie jakiś plan dawania tej radości, Kuba? Jak już tam będziecie na miejscu?
Tak, mogę powiedzieć cały plan, w sensie co mamy na każdy dzień rozplanowane.
Ile tych dni będzie?
No mamy generalnie, tutaj mam napisane 6 dni opisanych. Przez pierwsze 2 dni będziemy mieli zabawy sportowo-integracyjne z dziećmi oraz będziemy malować wraz z grupą uczniów ze szkoły plac zabaw. Przez trzeci dzień to będzie dzień, w którym będziemy dla nas odpoczynku od pracy, ale natomiast będziemy zwiedzać Kiszyniów, poznawać ich kulturę, ich codzienne życie. Czwarty dzień natomiast jest to dzień, w którym będziemy brać udział w organizacji regionalnego festynu z okazji Dnia Dziecka w Straszyni na zaproszenie odpowiednika naszego wojewody. W planach mamy wiele zabaw i gier. Chcemy również pokazać nasze narodowe tańce, polonez, klapok i nauczyć ich chętne osoby. Piątego dnia natomiast jest to dzień odwiedzin w lokalnym kościele połączone z prezentacją naszej grupy. Po obiedzie jesteśmy zaproszeni na dwie imprezy. Najpierw spotkanie dla dzieci w jednej ze wsi. Natomiast wieczorem udział w festiwalu młodzieżowym.
Ciekawa jestem tego poloneza. Już ćwiczyliście?
Tak jest.
Ćwiczyliśmy poloneza wiele razy, tylko musimy go jeszcze doszlifować, bo nie jest to wybitny poziom, ale myślę, że spokojnie podstawowych kroków będziemy mogli nauczyć ludzi w Mołdawii.
A powiedzcie mi, w czym czujecie się dobrze? W czym jesteście dobrze, żeby właśnie się podzielić tym z dziećmi w Mołdawii?
Malowanie płotu.
Malowanie płotu, tak?
Jest.
No to świetna rzecz. A Zosia, w czym się dobrze czuje? W czym jesteś dobra?
Myślę, że to, co ćwiczyliśmy, z jednej strony jest dla nas cenne, bo mieliśmy ten czas spędzony i czujemy może się troszeczkę pewniej w niektórych kwestiach, ale też po prostu zależy nam, żebyśmy, może nie we wszystkim, co nam się podoba i dla nas jest łatwe, na przykład pomalowanie takiego płotu, ale żeby po prostu zarazić ich taką dobrą energią, taką po prostu sprawić, żeby oni będą się cieszyć, kiedy będą z nami przebywać. I może takie malowanie płotów nie dla każdego będzie czymś ciekawym, ale stworzenie na przykład później atmosfery takiej, że będziemy mogli później razem ze sobą porozmawiać, pobawić się w różne gry integracyjne, czy nawet zatańczyć takiego naszego narodowego poloneza, gdzie my tańczymy go w takich dla nas ważnych momentach. Myślę, że będzie dla nich czymś ciekawym, czymś nowym.
Czym dla Was jest w ogóle takie wspólne działanie? Czy to lubicie? Czy musicie mieć takiego lidera w postaci na przykład nauczyciela czy wychowawcy? Czy sami też jesteście w stanie coś wymyślić? Co Wam to daje jako młodym ludziom?
Z mojej strony przez to, że już przez wiele lat jestem w Polskim Czerwonym Krzyżu w wolontariacie, ale też udzielam się w ratownictwie wodnym, gdzie też coś od siebie daję. Myślę, że jako grupa też muszę współpracować z tymi osobami. To widzę, jaki jest jakby rozwój, jak ja samą siebie postrzegam jako jednostka w jakiejś grupie. I myślę, że każdy taki wyjazd, taka pomoc, mówienie o sobie jakby wolontariusz, powoduje to, że ja widzę, ile trzeba pracy w coś takiego stworzyć, bo ludzie wokół, to nie jest tak, że źle, że tego nie widzą, bo właśnie naszym zadaniem jest zrobić tak, żeby oni widzieli te same najlepsze, jakby moim zdaniem, strony, ale jest wiele takich dodatkowych rzeczy, czasami nawet nerwu, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć w takim miejscu, ale myślę, że każde takie doświadczenie daje coś dla nas i na przykład osoba taka jak ja, gdzie wiąże swoją przyszłość, możliwe, że w pracy w grupie czy tam kierowanie daną jakąś grupą, to mi daje to dużo doświadczenia, ale też takiej refleksji po takim wyjeździe, co mogłam zrobić lepiej, a co poszło super i można by to jeszcze gdzieś kiedyś wykorzystać.
Alina, a ty coś czujesz w sobie, że się w tobie coś zmienia, jeśli tak działasz?
Tak, czuję i zawsze chciałam pojechać na taki misyjny wyjazd. I jak zaproponowano mi, to bardzo się ucieszyłam, a jednocześnie zestresowałam, ponieważ to jest pierwsze moje takie doświadczenie, ale bardzo chciałabym pomóc młodzieży w Mołdawii, ponieważ w pewnym sensie ich rozumiem, ich warunki życia i nauki. Więc...
A pytałam właśnie tutaj was, w czym jesteście dobrzy, to w czym ty się czujesz dobra? Niezależnie od tych punktów, co tam macie napisane według planu, o których mówił Kuba, to ty czujesz w sobie, że możesz się tym podzielić.
Ja myślę, że najlepsze będą gry i zabawy z tymi dziećmi, ponieważ...
Czyli umiesz animować te zabawy, tak?
Tak, dać szczęście dzieciom.
A śpiewać umiesz jakoś na przykład ładnie?
Tak,
o, no to o to mi chodzi. Nie bójcie się mówić o swoich dobrych stronach. Chyba panie Łukaszu młodzież ma problem z odpowiedzią na pytania, w czym są dobrzy. Przecież widzę, że są wspaniałą młodzieżą.
To jest tak naprawdę, pani Elżbieto, coś, co jest specyfiką naszego systemu oświaty. I proszę zobaczyć, że różnego rodzaju projekty od paru lat wchodzą, czy wcześniej w gimnazjach, teraz w szkole podstawowej i w szkole średniej, gdzie my dorośli chcemy dać szansę młodzieżom doświadczenia czegoś namacalnie. I ten projekt tak naprawdę tutaj nie ma przypadkowych osób. Tak? Znaczy każdy z tych młodych ludzi jest liderem dla samego siebie. Bardzo dużo angażują się w swoich własnych domach, pomagają rodzinom, są aktywni w kontekście różnych akcji, które się dzieją w szkole. Ale tak jak pani słusznie mówi, mają problem czasami w zobaczeniu tego, co jest w nich wartościowego i co mogą dać innym. Chcemy trochę przez ten projekt, my wszyscy, którzy jesteśmy w niego zaangażowani jako dorośli, być nie tymi, którzy ciągną młodzież, żeby oni zrealizowali nasze marzenia, tylko trochę, żeby oni byli w stanie wejść w rolę tych kreatorów rzeczywistości.
No tak, bo Kuba mówi, jestem dobry w malowaniu płotu. Chyba, że w czymś jeszcze jest Kuba dobry.
Moim zdaniem Kuba jest świetną duszą towarzystwa. Bardzo umie zabawić ludzi i się odnaleźć w każdym towarzystwie.
O proszę, taka wartość. A Iwo, jaką ma umiejętność?
Ja myślę, że łatwo mi przychodzi bycie liderem. Jakoś tak naturalnie startuję na to miejsce, można powiedzieć. W różnych sytuacjach, na przykład jak gdzieś panuje chaos. Na przykład właśnie mamy taką grupę przez chwilę, chociażby w klasie. I nauczyciel, powiedzmy, wyjdzie na chwilę. I zawsze zaczyna panować chaos, no bo jak to w klasie podstawowej jednak. No to ja mam takie wrażenie, że często staram się zapanować nad tym i jeszcze myślę, że w większości sytuacji mi się to udaje.
Czyli rozumiem, że masz taki posłuch, tak?
Tak.
A jak na przykład trzeba przełożyć sprawdzian z matematyki, to ty też
to
idziesz.
Tak, mam taki przydomek w klasie mistrz przekonywania.
A, czyli do negocjacji jesteś bardzo dobrze przygotowany. Proszę bardzo, jaka umiejętność?
Pod te cechy charakteru troszeczkę udało nam się podzielić rolę, bo nasz zespół z jednej strony współpracuje razem, ale każda osoba w zespole jest odpowiedzialna za inną rzecz. I na przykład Iwo jest szefem zespołu promocji. Jakub znowu jest szefem odpowiedzialnym właśnie za gry i zabawy integracyjne. Dodam jeszcze, że nas na Mołdawię poleci łącznie 11 osób, dwóch opiekunów i 9 młodych osób, ale w całym projekcie tak naprawdę zaangażowanych jest 16 osób. Trójka dorosłych, jeszcze jedna nauczycielka ze szkoły Salomon, pani pedagog, która właśnie uczy nas tych naszych tańców narodowych, żeby trochę tej kultury polskiej dać, ale też pozostali uczniowie, to o czym wspominał Iwo, z siódmy i z ósmej klasy, którzy ze względu na różne sytuacje, czy to zdrowotne, mamy fajnego kumpla Jasia, który walczy dzisiaj o swoje zdrowie, ale też wspiera nas, dzielnie intestatu z domu na komputerze, szykując pewne informacje, które będą umieszczane na Facebooku szkolnym. Są dziewczyny, które nie lecą, a koordynują wiele akcji zbierania środków w szkole, więc nasza grupa jest dość szeroka. Jest pewna część, która będzie na Mołdawii, ale zespół jest 16 osobowy.
To kiedy lecicie i kiedy wracacie, żebyśmy mogli się znowu spotkać i poopowiadać, jak tam było? Kto zna datę dokładną, kiedy...
Lecimy 28 maja we wtorek i wracamy maja 4.
To czerwca.
4 czerwca, przepraszam. Więc chcielibyśmy się znowu spotkać, jak już pani powiedziała, żeby skonfrontować nasze zamiary z tym, co udało nam się osiągnąć. Właśnie powiedzieć, czego nie dociągnęliśmy, może jeżeli będą takie rzeczy, oraz co nam się udało zrobić dodatkowo.
To liczę na takie spotkanie. Jeśli będziecie mieli możliwość zrobienia jakichś nagrań, to możemy to potem jakoś wykorzystać, jeśli Super. Wam się uda, bo są takie możliwości. Z tego miejsca Was zapraszam na kolejne spotkanie, a dzisiaj już bardzo, bardzo dziękuję i czekam na rezultaty. Mam nadzieję, że się wszystko uda. Wierzę głęboko w to. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, a w audycji wzięli udział
Alina Sadowska,
Iwo Suszczewicz,
Zosia Wojtacha,
Jakub Rybka,
Łukasz Wojtacha.
Bardzo dziękuję.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Po raz kolejny zachęcamy do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Do kogo ten konkurs jest adresowany?
Już mamy trzecią edycję konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.
Monika Robaszyńska, Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum w Słubicach.
Konkurs jest adresowany do firm z województwa lubuskiego, takich trochę nietypowych, firm, które, tak jak jest wskazane w konkursie, są wrażliwe, czyli widzą to społeczeństwo lokalne, angażują się na jego rzecz, mają różne praktyki skierowane właśnie na zewnątrz, współpracują ze społecznościami lokalnymi, mają swoje własne programy, czyli tak naprawdę te praktyki i ten konkurs skierowany jest właśnie do tego biznesu osadzonego w województwie lubuskim.
Czy te przedsiębiorstwa, ten biznes ma czas na to, żeby się przygotować do takiego konkursu? Bo to jest takie dodatkowe zajęcie dla nich.
Nie jest łatwo, ale też my staramy się z tą informacją docierać do jak największej ilości firm, przedsiębiorstw.
Agata Karchut, Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum w Słubicach.
Żeby zwróciły uwagę na to, że to, co robią, a wiele firm, nawet takich małych firm, robi na przykład bardzo dużo fajnych rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, żeby je pokazywały.
Czyli chodzi o to, żeby się pochwalili tym, co robią, bo nie zawsze to robią, czyli się chwalą.
No właśnie, nie zawsze to robią i chyba mam wrażenie, że nie zawsze chcą. Mają pewne obawy, czy to jest dobry pomysł, żeby takimi rzeczami się chwalić. A nam też nie chodzi o to, żeby się chwalić tylko i wyłącznie, tylko my chcemy pokazywać i nagradzać te dobre praktyki i też inspirować innych do tego, żeby w bardzo podobny sposób rozwijały swoje skrzydła w tej wrażliwości w biznesie. To, co robimy jako Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum, wynika z wieloletniej naszej praktyki dotyczącej obszaru właśnie społecznego z jednej strony, a z drugiej strony też bardzo chcieliśmy połączyć to z tym, co się dzieje w tej chwili u nas w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, która prowadzi fundacja. Przy naszym ośrodku powstają fundacje, stowarzyszenia, powstają spółdzielnie socjalne, które otwierają swoją działalność gospodarczą, tworzą miejsca pracy i wchodzą tak samo na ten otwarty rynek i są jakby też w pewnym sensie tym biznesem. I chciałyśmy to połączyć, te dwa nasze pola, żeby fundacja, która realizuje projekt Rozkręcamy Społeczny Biznes, kontynuowała te działania nie tylko na przykładzie, że dajemy bezzwrotne dotacje, a też, że potem staramy się połączyć te dwa potencjały, ten biznes społeczny z tym biznesem komercyjnym. I dlatego też ten konkurs powstał i dlatego uważamy, że my to musimy robić i robimy to najlepiej, ponieważ znamy przedsiębiorstwa społeczne i wiemy, że jest też biznes wrażliwy społecznie, który w moim przekonaniu, jak tak obserwuję, ma coraz więcej czasu na te działania właśnie na rzecz społeczności lokalnej, choć też, jak zauważają niektóre firmy, faktycznie jest coraz trudniej zaangażować pracownika w pewne działania. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że ma bardzo, bardzo dużo obowiązków i często jest po prostu przytwierdzony do biurka, do swoich obowiązków. Dlatego też my zachęcamy, żeby tą aktywność, jeśli ona się pojawia w firmie, w biznesie, ją pokazywać, a my będziemy ją nagradzać i też łączyć te potencjały biznesu społecznego z biznesem komercyjnym.
Czy to jest tak łatwo, czy trudno zachęcić w kontekście tego, co powiedziała pani Agata, przedsiębiorców do udziału w tym konkursie?
To bywa różnie, bo mamy oczywiście, można powiedzieć, takich ambasadorów tego zaangażowania społecznego, firmy i duże i małe, które mówią, warto się angażować i też warto to pokazywać, bo ja mogę kogoś zainspirować, a poza tym angażując się, naprawdę robię dobrą robotę i też chcemy to pokazać, że te firmy wychodzą poza schematy. Mamy oczywiście grono firm i też się do nich kłaniamy i mówimy, przyjdźcie do nas, które realizują, włączają się w jakieś akcje charytatywne, wychodzą na zewnątrz i mówią, że no jest im to niepotrzebne, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne otoczeniu, żeby pokazały, że one są, że współpracują z danym stowarzyszeniem, fundacją, robią coś więcej niż tylko zarabiają i funkcjonują na rynku pracy, ponieważ one są osadzone, tak? One chcą być też dobrym sąsiadem, więc apelujemy, jeżeli ktoś jest tym dobrym sąsiadem, niech się nam pokaże, ponieważ nasza idea oczywiście to jest konkurs, ale my rozszerzamy się, jest coraz więcej firm i te firmy między sobą mogą się poznać, też troszeczkę zainspirować, pokazać, co się dzieje, a poza tym zawsze też jesteśmy chętni do tego, aby podpowiedzieć być może w jakim kierunku jeszcze tutaj pójść, jak połączyć te potencjały oraz też wskazać, że zaangażowanie na rzecz społeczności to jest też zysk, bezpośrednio zysk dla firmy.
Co takie firmy musiałyby pokazać ze swojej strony?
Jeżeli chodzi o konkurs, on jest dwuetapowy, więc po pierwsze jest po prostu formularz elektroniczny dostępny na stronie bws.fundacjacp.org. Tak naprawdę pokazujemy daną dobrą praktykę. Jeżeli wiemy, że dana firma współpracuje ze stowarzyszeniem, opiszmy tę współpracę. Jeżeli wiemy, że jesteśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim, być może mamy jakiś program dedykowany dla uniwersytetu czy jakiejś szkoły, pokażmy, co tam się zadziało. Spójrzmy w ogóle, co robimy na zewnątrz. To też jest fajny moment dla firm i też mamy często taki feedback, że musiało się troszeczkę zatrzymać i pomyśleć, co my faktycznie robimy, bo ten formularz oczywiście musi być w jakiś sposób spisany, on też pomaga uzmysłowić sobie, ile tak naprawdę tych rzeczy na zewnątrz jakby się dzieje.
Czy potem te zgłoszenia ocenia jakaś wysoka komisja?
Mamy komisję. Komisja oczywiście analizuje te formularze, bo to jest jakby nasze zadanie, ale chciałabym zaznaczyć, że oprócz oczywiście przedstawicieli fundacji, to mamy przedstawiciela mediów lokalnych, mamy przedstawicieli innych stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, biznesu, też świata nauki, więc to pole jest takie bardzo szerokie i wszyscy tutaj wolontarystycznie tak naprawdę łączymy swoje siły, bo też wierzymy, że ten konkurs ma sens. Drugi etap konkursu to jest chyba etap najlepszy i najciekawszy dla nas, ponieważ my już bezpośrednio spotykamy się z firmami, które zgłosiły te dobre praktyki do konkursu. Wiemy, że papier to jest jedno, ale oczywiście za każdą praktyką stoi człowiek, pomysł, firma. My jesteśmy też po to, żeby siebie przedstawić jako organizatorów konkursu, ale też dopytać się, dowiedzieć się o szerszym spektrum działania firmy.
Czy w czasie oceniania działalności firm przewidziane są jakieś spotkania w tych przedsiębiorstwach?
Tak, właśnie cała idea polega na tym, że nie tylko patrzymy na ten formularz. I właśnie najcenniejsze są te spotkania przedstawicieli komisji ze spotkaniami z przedstawicielami firm i zawsze zaznaczamy, to nie jest monitoring, to jest po prostu przyjemna wizyta. Chcemy porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej o danej firmie, być może też zainspirować i my się inspirujemy, ale też chcemy zawsze dać cegiełkę od siebie i podpowiedzieć, jak te pole jeszcze bardziej rozwinąć.
Szczegółowe informacje gdzie znajdziemy?
Zapraszamy na stronę bws.fundacjacp.org. Tam mamy formularz rekrutacyjny, informacje o konkursie. Tam można też zerknąć na pierwszą i drugą edycję konkursu. I oczywiście też zapraszamy do kontaktu ze mną jako koordynatorką konkursu. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, pytania, co można opisać, czy to faktycznie jest takie działanie, które można pokazać, my zawsze podpowiemy, pomożemy.
Czy to jest propozycja dla dużych firm?
To jest propozycja i dla dużych, ponieważ można powiedzieć, że takie flagowe, naprawdę duże firmy z województwa lubuskiego są z nami od początku.
No one chyba mają większe możliwości.
I tak i nie, można powiedzieć, bo to zależy, bo czasami mają trudności w zaangażowaniu pracowników, no bo faktycznie, no tutaj mamy większe spektrum, ale też są z reguły bardziej świadome, że warto to pokazywać i ta polityka idzie na przykład z jednostki centralnej, na przykład warszawskiej, ale bardzo, bardzo mocno kibicujemy tym młodym i tym mniejszym firmom, ponieważ one bardzo często naprawdę, patrząc na skalę ich możliwości, ich spektrum działania jest zdecydowanie warte pokazania i nagradzania, więc Jeżeli ktoś, ktokolwiek, kto prowadzi biznes, nawet jednoosobową działalność, czy małą tutaj działalność gospodarczą, może się angażować i może wystartować na równych prawach. To, co mówimy, to jest konkurs, ale bardziej chodzi nam o budowanie tej społeczności, takiej fajnej społeczności, dobrego sąsiada.
Ile mamy czasu?
Do 31 lipca zapraszamy firmy do zgłaszania tych praktyk. My cały czas jesteśmy w gotowości, dostępni do tego, aby pomóc każdemu wypełnić ten formularz i przejść przez ten pierwszy krok.
Finałem naszego konkursu jest uroczysta gala w takim, myślę, bardzo przyjemnym też klimacie, ponieważ łączymy potencjały, inspirujemy, spotyka się na tej gali biznes wyróżniony, spotykają się też na tej gali przedsiębiorstwa nasze społeczne. I w zasadzie o to nam najbardziej chodzi, żeby te dwie strony dostrzegły się, żeby zauważyły, że po prostu można ze sobą współdziałać, współpracować. Nagrodą nietypowo dla biznesu są vouchery od naszych przedsiębiorstw społecznych. Może tak na zachętę, żeby później biznes chciał wykupić już te usługi czy produkty. Warto też dodać, że statuetkę, przepiękną zresztą, przygotowuje dla nas od 3 lat firma 100%, jest przedsiębiorstwem społecznym.
Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć.
Po raz kolejny zachęcamy do udziału w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie. Do kogo ten konkurs jest adresowany?
Już mamy 3. edycję konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie.
Monika Robaszyńska, Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum w Słubicach.
Konkurs jest adresowany do firm z województwa lubuskiego, takich trochę nietypowych, firm, które, tak jak jest wskazane w konkursie, są wrażliwe, czyli widzą to społeczeństwo lokalne, angażują się na jego rzecz, mają różne praktyki skierowane właśnie na zewnątrz, współpracują ze społecznościami lokalnymi, mają swoje własne programy, czyli tak naprawdę te praktyki i ten konkurs skierowany jest właśnie do tego biznesu osadzonego w województwie lubuskim.
Czy te przedsiębiorstwa, ten biznes ma czas na to, żeby się przygotować do takiego konkursu? Bo to jest takie dodatkowe zajęcie dla nich.
Nie jest łatwo, ale też my staramy się z tą informacją docierać do jak największej ilości firm, przedsiębiorstw.
Agata Karchut, Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum w Słubicach.
Żeby zwróciły uwagę na to, że to, co robią, a wiele firm, nawet takich małych firm, robi na przykład bardzo dużo fajnych rzeczy na rzecz społeczności lokalnej, żeby je pokazywały.
Czyli chodzi o to, żeby się pochwalili tym, co robią, bo nie zawsze to robią, czyli się chwalą.
No właśnie, nie zawsze to robią i chyba mam wrażenie, że nie zawsze chcą. Mają pewne obawy, czy to jest dobry pomysł, żeby takimi rzeczami się chwalić. A nam też nie chodzi o to, żeby się chwalić tylko i wyłącznie, tylko my chcemy pokazywać i nagradzać te dobre praktyki i też inspirować innych do tego, żeby w bardzo podobny sposób rozwijały swoje skrzydła w tej wrażliwości w biznesie. To, co robimy jako Fundacja na Rzecz Kolegium Polonikum, wynika z wieloletniej naszej praktyki dotyczącej obszaru właśnie społecznego z jednej strony, a z drugiej strony też bardzo chcieliśmy połączyć to z tym, co się dzieje w tej chwili u nas w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, która prowadzi fundacja. Przy naszym ośrodku powstają fundacje, stowarzyszenia, powstają spółdzielnie socjalne, które otwierają swoją działalność gospodarczą, tworzą miejsca pracy i wchodzą tak samo na ten otwarty rynek i są jakby też w pewnym sensie tym biznesem. I chciałyśmy to połączyć, te dwa nasze pola, żeby fundacja, która realizuje projekt Rozkręcamy Społeczny Biznes, kontynuowała te działania nie tylko na przykładzie, że dajemy bezzwrotne dotacje, a też, że potem staramy się połączyć te dwa potencjały, ten biznes społeczny z tym biznesem komercyjnym. I dlatego też ten konkurs powstał i dlatego uważamy, że my to musimy robić i robimy to najlepiej, ponieważ znamy przedsiębiorstwa społeczne i wiemy, że jest też biznes wrażliwy społecznie, który w moim przekonaniu, jak tak obserwuję, ma coraz więcej czasu na te działania właśnie na rzecz społeczności lokalnej, choć też, jak zauważają niektóre firmy, faktycznie jest coraz trudniej zaangażować pracownika w pewne działania. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że
ma bardzo, bardzo dużo obowiązków i często jest po prostu przytwierdzony do biurka, do swoich obowiązków. Dlatego też my zachęcamy, żeby tą aktywność, jeśli ona się pojawia w firmie, w biznesie, ją pokazywać, a my będziemy ją nagradzać i też łączyć te potencjały biznesu społecznego z biznesem komercyjnym.
Czy to jest tak łatwo, czy trudno zachęcić w kontekście tego, co powiedziała pani Agata, przedsiębiorców do udziału w tym konkursie?
To bywa różnie, bo mamy oczywiście, można powiedzieć, takich ambasadorów tego zaangażowania społecznego, firmy i duże i małe, które mówią, warto się angażować i też warto to pokazywać, bo ja mogę kogoś zainspirować, a poza tym angażując się, naprawdę robię dobrą robotę i też chcemy to pokazać, że te firmy wychodzą poza schematy. Mamy oczywiście grono firm i też się do nich kłaniamy i mówimy, przyjdźcie do nas, które realizują, włączają się w jakieś akcje charytatywne, wychodzą na zewnątrz i mówią, że no jest im to niepotrzebne, ale wydaje mi się, że to jest potrzebne otoczeniu, żeby pokazały, że one są, że współpracują z danym stowarzyszeniem, fundacją, robią coś więcej niż tylko zarabiają i funkcjonują na rynku pracy, ponieważ one są osadzone, tak? One chcą być też dobrym sąsiadem, więc apelujemy, jeżeli ktoś jest tym dobrym sąsiadem, niech się nam pokaże, ponieważ nasza idea oczywiście to jest konkurs, ale my rozszerzamy się, jest coraz więcej firm i te firmy między sobą mogą się poznać, też troszeczkę zainspirować, pokazać, co się dzieje, a poza tym zawsze też jesteśmy chętni do tego, aby podpowiedzieć być może w jakim kierunku jeszcze tutaj pójść, jak połączyć te potencjały oraz też wskazać, że zaangażowanie na rzecz społeczności to jest też zysk, bezpośrednio zysk dla firmy.
Co takie firmy musiałyby pokazać ze swojej strony?
Jeżeli chodzi o konkurs, on jest dwuetapowy, więc po pierwsze jest po prostu formularz elektroniczny dostępny na stronie bws.fundacjacp.org. Tak naprawdę pokazujemy daną dobrą praktykę. Jeżeli wiemy, że dana firma współpracuje ze stowarzyszeniem, opiszmy tę współpracę. Jeżeli wiemy, że jesteśmy na Uniwersytecie Zielonogórskim, być może mamy jakiś program dedykowany dla uniwersytetu czy jakiejś szkoły, pokażmy, co tam się zadziało. Spójrzmy w ogóle, co robimy na zewnątrz. To też jest fajny moment dla firm i też mamy często taki feedback, że musiały się troszeczkę zatrzymać i pomyśleć, co my faktycznie robimy, bo ten formularz oczywiście musi być w jakiś sposób spisany, on też pomaga uzmysłowić sobie, ile tak naprawdę tych rzeczy na zewnątrz jakby się dzieje.
Czy potem te zgłoszenia ocenia jakaś wysoka komisja?
Mamy komisję. Komisja oczywiście analizuje te formularze, bo to jest jakby nasze zadanie, ale chciałabym zaznaczyć, że oprócz oczywiście przedstawicieli fundacji, to mamy przedstawiciela mediów lokalnych, mamy przedstawicieli innych stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, biznesu, też świata nauki. Więc to pole jest takie bardzo szerokie i wszyscy tutaj wolontarystycznie tak naprawdę łączymy swoje siły, bo też wierzymy, że ten konkurs ma sens. Drugi etap konkursu to jest chyba etap najlepszy i najciekawszy dla nas, ponieważ my już bezpośrednio spotykamy się z firmami, które zgłosiły te dobre praktyki do konkursu. Wiemy, że papier to jest jedno, ale oczywiście za każdą praktyką stoi człowiek, pomysł, firma. My jesteśmy też po to, żeby siebie przedstawić jako organizatorów konkursu, ale też dopytać się, dowiedzieć się o szerszym spektrum działania firmy.
Czy w czasie oceniania działalności firm przewidziane są jakieś spotkania w tych przedsiębiorstwach?
Tak, właśnie cała idea polega na tym, że nie tylko patrzymy na ten formularz. I właśnie najcenniejsze są te spotkania przedstawicieli komisji ze spotkaniami z przedstawicielami firm i zawsze zaznaczamy, to nie jest monitoring, to jest po prostu przyjemna wizyta. Chcemy porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej o danej firmie, być może też zainspirować i my się inspirujemy, ale też chcemy zawsze dać cegiełkę od siebie i podpowiedzieć, jak te pole jeszcze bardziej rozwinąć.
Szczegółowe informacje gdzie znajdziemy?
Zapraszamy na stronę bws.fundacjacp.org. Tam mamy formularz rekrutacyjny, informacje o konkursie. Tam można też zerknąć na pierwszą i drugą edycję konkursu. I oczywiście też zapraszamy do kontaktu ze mną jako koordynatorką konkursu. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, pytania, co można opisać, czy to faktycznie jest takie działanie, które można pokazać, my zawsze podpowiemy, pomożemy.
Czy to jest propozycja dla dużych firm?
To jest propozycja i dla dużych, ponieważ można powiedzieć, że takie flagowe, naprawdę duże firmy z województwa lubuskiego są z nami od początku.
One chyba mają większe możliwości.
I tak i nie, można powiedzieć, bo to zależy, bo czasami mają trudności w zaangażowaniu pracowników, no bo faktycznie, no tutaj mamy większe spektrum, ale też są z reguły bardziej świadome, że warto to pokazywać i ta polityka idzie na przykład z jednostki centralnej, na przykład warszawskiej, ale bardzo, bardzo mocno kibicujemy tym młodym i tym mniejszym firmom, ponieważ one bardzo często naprawdę, patrząc na skalę ich możliwości, ich spektrum działania jest zdecydowanie warte pokazania i nagradzania, więc jeżeli ktokolwiek, kto prowadzi biznes, nawet jednoosobową działalność, czy małą tutaj działalność gospodarczą, może się angażować i może wystartować na równych prawach. To, co mówimy, to jest konkurs, ale bardziej chodzi nam o budowanie tej społeczności, takiej fajnej społeczności, dobrego sąsiada.
Ile mamy czasu?
Do 31 lipca zapraszamy firmy do zgłaszania tych praktyk. My cały czas jesteśmy w gotowości, dostępni do tego, aby pomóc każdemu wypełnić ten formularz i przejść przez ten pierwszy krok.
Finałem naszego konkursu jest uroczysta gala w takim, myślę, bardzo przyjemnym też klimacie, ponieważ łączymy potencjały, inspirujemy, spotyka się na tej gali biznes wyróżniony, spotykają się też na tej gali przedsiębiorstwa nasze społeczne. I w zasadzie o to nam najbardziej chodzi, żeby te dwie strony dostrzegły się, żeby zauważyły, że po prostu można ze sobą współdziałać, współpracować. Nagrodą nietypowo dla biznesu są vouchery od naszych przedsiębiorstw społecznych. Może tak na zachętę, żeby później biznes chciał wykupić już te usługi czy produkty. Warto też dodać, że statuetkę, przepiękną zresztą, przygotowuje dla nas od 3 lat firma 100%, jest przedsiębiorstwem społecznym.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Ewa i Tomasz kilka lat temu przenieśli się z Kielc do Gorzowa. Oboje mają wiele ciekawych zainteresowań i pasji, ale tym, co ich łączy, jest zamiłowanie do podróży trabantem. O sympatycznym gorzowskim małżeństwie opowie Izabela Patek.
Dzień dobry, trafiłam.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Witamy serdecznie, dobrze pani trafiła. Zapraszamy serdecznie.
Ja jestem tu z jego powodu i właściwie przez niego, bo on pierwszy znalazł się w Gorzowie. Przyjechał tutaj do pracy. Wprawdzie tam, gdzie mieszkaliśmy, miał dobrą pracę, ale tak go męczono, aby przyjechał do Gorzowa, że w efekcie się zdecydował. A ja przyjechałam po prostu za mężem. Ach, pasje życiowe. Czy ja wiem, czy ja mam jakieś pasje? Sama nie wiem, czy mam pasje. Bo właściwie malarstwo to jest w pewien sposób mój drugi zawód w tej chwili już. Bo maluję od dziecka, więc stało się to zawodem. Zresztą za wykształcenia też. Z zawodu jestem magistrem zabytkoznawstwa i konserwatorstwa i skończyłam konserwację zabytków architektury na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jedną z pasji, którą kiedyś dość długo się tym zajmowałam, bo jeszcze pod koniec lat 90. było harcerstwo. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Także wiele lat jeździłam na obozy, zaczynałam od zuchów, a właściwie nawet jeszcze wcześniej, bo jak byłam jeszcze niemowlęciem, który miał kilka miesięcy, to rodzice zabierali mnie ze sobą na obóz, a nie było wtedy pampersów, więc było to bardzo duże utrudnienie. I cały czas od tamtej pory byłam właśnie w harcerstwie. Byłam najpierw zuchem, potem harcerzem, potem instruktorem.
Chyba zacznijmy od harcerstwa, bo to jest ta pierwsza pasja. Nie dość, że się znamy z żoną z harcerstwa, to jest to chyba pierwsza pasja, aczkolwiek w międzyczasie było i żeglarstwo, i spadochroniarstwo, i jakieś skałki. Turystyka ogólnie, szeroko, bardzo szeroko rozumiana turystyka. To jest moja pasja, do dnia dzisiejszego sporo jeździmy. Natomiast taką dodatkową pasją, no to chęć zrobienia pojazdu, którego nikt nie ma. To się udało zrobić. Na bazie starego Trabanta zrobiłem coś, co trochę przypomina, ale tylko z przodu, bo z tyłu już mniej. Jest to samochód pomalowany w ochronne barwy. Mydelniczka, trampek i inne takie epitety się trafiają w stosunku do Trabanta, ale tym niemniej nieprawdą jest, że nie trwały. Natomiast jest bardzo odporny na hamowatą eksploatację, taką toporną. Tak jak rosyjskie samochody, taki Trabant jest bardzo odporny. Owszem, trzeba o niego dbać, ale jest bardzo odporny na ciężkie traktowanie, trudne warunki. Sam fakt, że normalny, zwykły samochód osobowy może przejechać 50 cm wody, kiedy już przy 20-30 na ogół wszystkie nowoczesne samochody stoją w wodzie. To jest jeden fakt. Dwa, bardzo prosty w obsłudze. Podstawowa sprawa. Dostałem go w wieku lat 16, więc jest to samochód, który mam od zawsze. On ma w tej chwili 34 lata. Jest bardzo stary. Oczywiście po przeróbce no to ma 15, ale w ogóle ma 34 lata. Jest to pierwszy samochód. Do tego od takich samochodów kierowcy powinni zacząć.
Ewa i Tomasz są zafascynowani życiem i kulturą wikingów.
My jesteśmy w grupie, która jest grupą odtwórczą. Wszystkie na przykład rzeczy do ubrania szyje się ręcznie, haftuje. Haftuje według starych zasad, starych haftów. Do tego dochodzi jeszcze sposób odżywiania, sposób gotowania potraw. Także naprawdę jest to grupa odtwórstwa. Na przykład mam taki czepek na głowę, ponieważ ja jestem mężatką, który został odtworzony na bazie wykopaliska z Jorku. Także
utrzymana, taki czepeczek dokładnie według wzorów, łącznie z haftem odtworzony.
Gdzie mamy ten czepeczek? Możemy go zobaczyć?
A mogę go przynieść, ten czepeczek, zaraz go przyniosę. Też jesteśmy od kilku lat. W Gorzowie współpracujemy z taką młodzieżą, która trochę właśnie zajmuje się taką grupą odtwórczą. Oni się trochę bawią. Poza tym nie jest to stała grupa, bo bez przerwy tam jest taka bardzo duża rotacja. A w tej naszej grupie jest tak, że nawet jeśli ktoś jest już studentem, to nadal jest w tej grupie. Jeśli są na przykład wyjazdy, a mają możliwość, to ci studenci przyjeżdżają i również jadą. A tutaj kończy czas się szkoły, zostawia wszystko, już do tego nie wraca. Także trochę inaczej to przebiega.
Dlaczego akurat Wikingowie?
A to z dwóch powodów. Po pierwsze, to się tak złożyło, że jeden z naszych kolegów, również instruktor harcerski, właśnie stworzył taką grupę Wikingów i musiał jechać na wyjazd. Był to zupełny przypadek. Na taki wyjazd do określonej liczby młodocianych uczestników potrzeba kilka osób starszych, którzy dodatkowo mają uprawnienia. No my mamy takie kursy zrobione kierowników placówek wychowawczych dzieci i młodzieży. No i pojechaliśmy z kolegą jako opieka nad tymi właśnie młodocianymi ludźmi. No i odstąd właśnie zaczęli się ci Wikingowie, aczkolwiek potem ten kolega, chcąc udokumentować, dlaczego właściwie my powinniśmy być w tych Wikingach, przysłał mi mailem informację, że bodajże to było 965 roku i niejaki Bjorn Żelazny objechał Gibraltar, Wiking. Zresztą nie powiedział mi, ty z racji nazwiska, ponieważ to jest moje fińskie nazwisko, powinnaś być Wikingiem.
A co pani maluje? I jak pani maluje?
Co maluję? Głównie takie malowidła abstrakcyjno-symboliczne i maluję je olejno, ale mam również taką technikę mieszaną na papierze. Ja ją sobie po prostu wymyśliłam. Nie będę tu zdradzać szczegółów, jakiego typu to jest technika, czego używam, ale są to prace abstrakcyjne. Czasem namaluję pejzaż w ramach ćwiczeń, chociaż trochę mnie nudzi malowanie pejzażu. Jeśli ten pejzaż potem sobie przetwarzam już w pracowni u siebie, to on już trochę inaczej zaczyna wyglądać i wtedy zaczynam się trochę bawić. Inaczej do mnie to przemawia. Nie wiem, w jaki sposób niektórzy malarze potrafią malować, że są na przykład ubrani, czy w garnitur, czy kobiety w jakąś sukienkę siedzą i malują. Bo ja, jeśli zaczynam malować obraz i siedzę u siebie w pracowni i już w pewien sposób się zapalę do tego malowania tego obrazu, to ja się umarzę dokładnie. Umarzę, mam umazane ręce, mam umazane czasem dookoła siebie. Ja nie potrafię tak siedzieć i dziubdzieć. Ja po prostu robię wszystko takim rozmachem. Ale te prace na papierze to wymagają precyzji, ponieważ tam jest dużo rysunku piórkiem.
Jest w państwa domu, który jest domkiem z czasów socjalizmu, kupionym niedawno, taką typową socjalistyczną kostką, tak się mówiło o tych domach, dużo starych przedmiotów.
No jest trochę starych przedmiotów, przywieźliśmy ze sobą. Trudno się pozbywać pamiątek rodzinnych. Trochę wzięliśmy, aczkolwiek nie ma ich zbyt wiele. W czasie wojny jednak moja babcia dużo straciła rzeczy. Co się udało uratować, to zachowała, ale nie ma tego już tak wiele.
Jest tutaj przepiękny kredens brązowy, pięknie rzeźbiony. Skąd on przyjechał tu do Gorzowa?
On zrobił taką drogę Gdańsk, Kraków, Kielce, obecnie Gorzów. Kredens jest datowany, zresztą ma z tyłu napis na 1811 rok. Wieźliśmy go z Kielc w przyczepie 14 godzin z Kielc do Gorzowa.
Wiadomo, ile on waży?
Może 100 kg waży. No jest ciężki, dębowy, duży.
Przepiękny ten kredens jest. Otworzymy go, tak?
Tak, bardzo proszę.
W środku są naczynia, specjalny kluczyk.
Tak, kluczyk. W dawnych czasach panie gospodynie nosiły przy pasku, także to jest kredens zamykany.
A jakie tu są zdobienia?
To taki ornament wstęgowo-cęgowy, tak on się nazywa. Tu są liście, ale to jest taki trochę ornament jak gdyby z metalu, jak się wycina z metalu i zaokrągla takie elementy.
Jak kraty, no, kiedyś robiono kraty w oknach, trudno to wytłumaczyć.
Odsyłam do książek z historii sztuki.
I tutaj są takie kolumienki.
Tak, kolumienki, takie bardziej klasycystyczne, aczkolwiek głowiczki mają doryckie, ale na samym szczycie znajduje się zdobiony liść akantu, który stoi niżej, ponieważ się już nie mieści, bo kredens jest bardzo wysoki.
Nie mogliście nie zabrać tego kredensu od siebie z Kielc, bo on w rodzinie jest od ilu lat?
On jest od 1815 roku.
Zawsze ktoś go dostawał?
On zawsze stoi u tej osoby, u której się mieści. Niskie są mieszkania, więc nie wszędzie on wchodzi, a trudno go demontować na części. W tej chwili stoi u nas, aczkolwiek sam ostatni element element nie jest zamontowany, bo również musielibyśmy zrobić dziurę w suficie.
Do których z tych przedmiotów, które przywieźliście z Kielc, macie wielki sentyment?
Ja mam sentyment do jednego starego obrazu, który od zawsze był u nas w domu.
To, co człowiek dba najbardziej, nie o kulturę materialną, aczkolwiek wiadomo, też się ze sobą przywozi talerze, jakieś drobiazgi, obrazy w przypadku Ewy też, portrety. To już tym bardziej się zagnieździliśmy na stałe. Należeliśmy w Kielcach również do klubu P.T. Tajkowskiego. Też nietypowy klub, dlatego że z jednej strony to samochody, a z drugiej strony ochrona środowiska. Mogłoby się wydawać, że to jest coś dziwnego, że to jest niemożliwe. No bo wjechanie samochodem czy pojazdem mechanicznym do lasu to są szkody. W momencie, kiedy organizujemy za zgodą nadleśnic, przy ich pomocy, kiedy wyznaczają nam te pola w lesie, które są konieczne do jakichś prac związanych w lesie, no to wiadomo, że pomagamy leśnikom czy kołom myśliwskim, bo to też się z tym wiąże. Niewątpliwie po każdym rajdzie jest kilkanaście worków śmieci zebranych z lasu i to jest coś, co nas bardzo martwi.
Przyniosła pani z góry, z pięterka, czepeczek?
Tak, przyniosłam czepeczek wikiński, właśnie ten wzorowany na wykopalisku, z kaczuszkami, jak pani widzi. Z tym, że w oryginalnym wzorze haft był niebieski, no ale mnie nie pasuje do ogólnego stroju, bo ja mam strój biało-czerwono-czarny, więc niebieski kolor mi tam zupełnie nie pasował, dlatego moje kaczuszki są wyhaftowane na żółto. I ten czepeczek, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wikingowie byli na północy. Tam jest chłodno, wiatry wieją, więc jego się nosi dwojako. Zaraz pokażę jak. Jeden raz to nosi go się w dół, opuszczony. Można zawiązać pod bródkę, żeby wiatr nie wiał w uszy, ale częściej nosi się w inny sposób. A mianowicie bierze go się tak, o, i wiąże go się w ten sposób.
Z tyłu się wiąże.
Nie pod brodą, to w lecie można tak nosić. I właśnie to dlaczego? Ponieważ ich czapeczki na przykład, oni bardzo lubili takie rzeczy z czubkiem, żeby czubek był na górze.
Pani Ewa pisze też wiersze.
Wiersze leżą, chociaż przydałoby się wydać kolejny tom wierszy. Zawsze do tych wierszy robię sama ilustrację, robię stronę tytułową. Na przykład w tym tomiku, którym wydałam, są moje rysunki piórkiem jako ilustrację, a stronę robiłam tytułową, robiłam w Corelu, komputerowo. Zresztą sama zrobiłam cały skład do tego tomiku. Poza tym, co robię jeszcze? No, dziergam też, wyszywam, robię szydełkiem, robię nalbildingiem, igłą, czapeczki właśnie dla wikingów. Tam mam właśnie nieskończona jeszcze serweta na taki mały, okrągły stolik szydełkiem. Ja mogę zaraz pokazać.
Dodałbym jeszcze, że w tej chwili Ewy wiersze są przetłumaczone na język niemiecki w Niemczech. Na wernisażu były prezentowane Ewy wiersze i po polsku, i po niemiecku. Tłumaczenia odważyła się dokonać jedna z naszych znajomych pań Niemka, pochodzenia polskiego. Także myślę, że też są dobrze przetłumaczone. Zresztą bardzo się podobało na wernisażu.
A tu jest ta serweta. Jak ją się robi?
Robię ją szydełkiem, z tym, że nie jest to z jakiegoś gotowego wzoru. Ja po prostu to wszystko wymyślam sobie i w miarę roboty po prostu robię. Jedna z koleżanek mnie skrzyczała, mówi, dlaczego tu będą takie pomarszczone? Jak to potem wykrochmalić? Ale ona nie będzie krochmalona. To jest dość grubej nici i ona taka ma być. Ona ma być właśnie taka pomarszczona, nierówna, taka gruba. Wyszywam czasem też, ale teraz nie mam czasu zbytnio.
Teraz no. Naszą pasją jest dom.
Naszą pasją jest dom, mąż dobrze mówi. Mamy dużo jeszcze pracy przy tym domu, bo jest to dom, z którego została powłoka i ściany działowe nośne, a cała reszta została wymieniona, łącznie z wszystkimi instalacjami, tynkami, zupełnie wszystko. Nie mam kiedy się nudzić, zresztą mąż chyba tak samo, a mąż w tej chwili przekwalifikował się jeszcze dodatkowo, można powiedzieć tak jak gdyby domowo na budowlańca, ponieważ sam wykańcza dom.
Zdegustowała mnie kolejna firma, którą jako trzecią pozbyłem się z domu, gdzie nie potrafili zrobić podstawowych rzeczy. Zresztą pierwsza firma pozwoliła sobie wziąć cały sprzęt ze sobą, całe wyposażenie w domu i nie rozliczyli się. Natomiast jest problem z wykończeniem. Uważam, że robię to lepiej niż wiele budowlanych firm, nawet o renomie. Kiedy mieliśmy problemy z tymi pasjami, że trzeba było zapisać się do aeroklubu, czy zapisać się do jakiegoś klubu płetwonurków, to może to był jeszcze problem. Trzeba było naprawdę chcieć. Ale w tej chwili ja myślę, że nie jest to problem. Jest klub nurkowy, jest mnóstwo rozmaitych komercyjnych nawet firm, które oferują ciekawe pasje, oczywiście za pieniądze. I to może być problemem. Można różne pasje mieć za minimalne pieniądze i to też jest możliwe, ale tu już trzeba chcieć.
Tak się zastanawiałam na temat właśnie między innymi pasji i doszłam do jednego wniosku, że my kiedyś bardzo dużo zawsze czytaliśmy. Zresztą my czytamy nadal mnóstwo książek. W tej chwili bardzo często młodzież nie czyta. Jeżeli się książek nie czyta, to nie wiem, czy pasje będą.
Chociażby pasja językowa, bo oprócz inżyniera mechanika jestem również po filologii angielskiej. Ta pasja językowa powstała dzięki głównie książkom podróżniczym, gdzie doszedłem do wniosku, że jeżeli chciałbym podróżować, a chciałbym, tak jak bohaterowie tamtych książek, to muszę znać języki. Bo był pierwszy język, drugi, trzeci, może kolejny. Angielski, niemiecki, rosyjski, no teraz jeszcze francuski,
Azji, ale zobaczymy co dalej, który kolejny będzie język. Może chiński? Jest to chyba niemożliwe. Ja się dziwię ludziom, którzy nie mają pasji. Trzeba niewątpliwie chcieć. Brak książki, która poszła w zapomnienie, bardzo zniekształca umysł ludzki.
Kiedy odwiedza się Ewę i Tomasza, wielkie wrażenie robi ich samochód Trabant Kabriolet.
Dach zamykamy?
Możemy zamknąć, ale lepsze wrażenie jest, jak jest jednak kabriolet.
Przy tych temperaturach to może być trochę zimno. Czy jest ogrzewanie w tym samochodzie?
Jest, a jakże. W nogach będzie ciepło, gorzej z górą.
Nie mam czapki.
Oj, niedobrze, czuje się człowiek jak w motocyklu.
To wsiadamy?
Wsiadamy. Jedziemy.
Fajnie, fajnie. Fajnie się jedzie. Ale tak jak u pana samochodzika, jest to samochód niezwykły i niezwykle wytrzymały. Wytrzymuje zderzenia nawet z bardzo ciężkimi i mocnymi pojazdami.
Fakt. Klapka bezpieczeństwa, taka jaką mają rajdowcy w swoich samochodach, pozwala na wytrzymanie nawet dachowania przy prędkości 40 czy 50. Na rajdzie w Gorzowie też udało mi się niestety dachować i rezultaty były takie, że postawiłem samochód na 4 koła i pojechałem do Kielc, co w normalnych pojazdach na ogół jest niemożliwe. Wzmocnione zawieszenie ma drzwi normalne, brezentowe drzwi, wtedy jest ciepło. Natomiast nie po to został stworzony. Został stworzony raz do rajdu, a dwa, że taki samochodzik rekreacyjny zawsze jest sympatyczny.